Rozdział pierwszy. Nie mogłam się tego domyślić od razu. Mówiła tonem monotonnym. Skąd? Wcale nie sądziłam, że jest to człowiek. Przerwała na chwilę, jakby szukając odpowiedniego słowa. Westchnęła i dorzuciła, no, że jest to człowiek trochę niedoważony. Droga pani Case, rzekł inspektor. Doskonale rozumiem, że nie chcę pani urazić zbyt dosadnym określeniem swojego lokatora, ale proszę się nie krępować. Proszę także wyjaśnić, co pani rozumie przez słowo niedoważony. Pani Case znowu westchnęła. Następnie obrzucając inspektora łagodnym spojrzeniem oświadczyła: widzę, że najlepiej będzie, jak opowiem wszystko od początku. Zacznie od Adama i Ewy. Pomyślał z niechęcią inspektor, a na głos rzucił: proszę bardzo. A więc przyszedł tu na skutek ogłoszenia, mojego ogłoszenia. Było to 3 lata temu. Zrobił na mnie dobre, a właściwie mało dobre, śmiało mogę powiedzieć, jak najlepsze wrażenie, bo przecież rzadko obecnie spotyka się mężczyzn ułożonych, grzecznych, uprzejmych. To, że pocałował mnie w rękę, dało mi do myślenia, iż nie jest Amerykaninem, ale zapewniam pana, panie inspektorze, wcale mnie to nie zraniło. Niewątpliwie był to błąd z mojej strony, ale widzi pan, panie inspektorze, jestem kobietą, no, jakby to wyrazić. Głos pani Case płynął równo, jak cienka stróżka wody z kranu. Inspektor, zawsze tak czujny, stłumił ziewnięcie. Aby nie pogrążyć się w drzemce, co nie było niczym dziwnym, stale nie dosypiał, poruszył się na krześle i rzekł: droga pani, a może jednak przejdźmy do tych wybryków pana Prado. Wybryków? Zdziwiła się pani Case. No, mówiła pani przecież... W tym momencie zadźwięczał telefon. Pani Case wyciągnęła rękę po słuchawkę, ale inspektor uprzedził ją. Bez słowa przytknął słuchawkę do ucha. To ty, stara, zatracona świnio? Głos po tamtej stronie drutu był zduszony i sztucznie zmieniony. Doczekasz ty się jeszcze. Później suchy trzask, oznaczający rozłączenie telefonu. Jestem pewna, rzekła pani Case, że to znowu ta obelgi. Inspektor milczał, ale pani Case nie wydawała się speszona brakiem reakcji z jego strony. Panie inspektorze, rzekła, jest pan bardzo zmęczony. Zrobię kawy. Przejdźmy do kuchni. Opowiem panu wszystko, co wiem o panu Prado. Ostatecznie po to pan tu przyszedł, prawda? Krzątała się po kuchni z niebywałą energią, choć głos jej, jak przedtem, był monotonny, monotonny, monotonny. Kobiety to dziwne istoty, pomyślał inspektor. Łączą nieraz w sobie cechy jak najbardziej sprzeczne. A więc pan Prado, sprowadzając się, oświadczył, że jest artystą, plastykiem. Prosiłbym nie sprzątała jego pokoju, a jedzenie stawiała na progu o określonej godzinie. Honorowałam te jego dziwactwa, bo wiem, co to praca twórcza. W głosie pani Case zabrzmiał cień samochwalstwa. Czy przychodził ktoś do niego? Zapytał inspektor. Nie, choć, żeby być dokładną, tak, 2 razy.
Kobieta?
Nie, panie inspektorze, starszy pan.
A czy Prado wychodził z domu?
No tak, ale bardzo rzadko i właśnie dochodzimy do sedna. Zawsze po powrocie był jakoś dziwnie załamany. Nie mógł sobie miejsca znaleźć, pełen goryczy. Niewiele rozumiałam z tego, co mówił. Na przykład, że w tym kraju tylko pieniądz coś znaczy, że bez nich, to znaczy bez pieniędzy, nie można się wybić, że zresztą na niczym mu nie zależy, że ludzie to hieny i takie tam różne. Przepraszam, pana inspektora. No, jednym słowem, dość szybko zorientowałam się, że Prado to człowiek pełen kompleksów, jeżeli nie coś więcej.
A czy komorne płacił regularnie?
Tak, panie inspektorze.
To byłoby wszystko,
rzekł inspektor, wstając z krzesła. Ależ nie, panie inspektorze, najważniejszego pan nie wie.
Wiem, że pewnego dnia wyprowadził się.
Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Zaraz po tym morderstwie zaczęłam odbierać telefony z wymyślaniami.
Jakiej treści?
Wstyd mi powiedzieć.
To niech pani nie mówi. Dziękuję za kawę.
Ale jak to, panie inspektorze, nie interesują pana te telefony? A może mają coś wspólnego z...
Niech pani zamelduje o tym policji, przerwał inspektor.
Przecież pan jest z policji, prawda? Pani Case znowu uśmiechnęła się niezwykle łagodnie.
Po cóż miałabym robić zamieszanie? Może to drobna sprawa, a panowie mają pełne ręce roboty z tym morderstwem, z tą okropną zbrodnią.
A gdzie obecnie mieszka pan Prado? Zapytał inspektor.
Nie wiem, pan Prado nie zostawił mi nowego adresu.
A może ma pani jego fotografię?
Nie, panie inspektorze.
Gdy inspektor Desailles znalazł się na ulicy, nie od razu oddalił się od domu, z którego wyszedł. Jakiś czas szukał czegoś po kieszeniach. Wszedł do bramy, później znowu z niej wyszedł, zapalił papierosa, znowu zawrócił do bramy. Na koniec, gdy po dłuższej chwili jeszcze raz wyszedł, już krokiem energicznym i zdecydowanym, szybko zniknął za rogiem. Rozdział drugi. Policja rzeczywiście miała pełne ręce roboty. Morderstwo, którego dokonano przed 2 dniami, wzbudziło grozę w całym mieście. Nie było nawet mowy o próbie zatajenia ohydnego czynu, choćby ze względów taktycznych, bo zwłoki znaleziono w miejskim parku. Morderca nie zadał sobie nawet trudu wrzucenia ich do pobliskiej sadzawki. Ofiarą była młoda, piękna kobieta o nieposzlakowanej reputacji. Nazwanie parkiem miejsca, w którym znaleziono zwłoki, nie jest całkowicie ścisłe. Należałoby je raczej nazwać dużym skwerem z uwagi na to, że nie było ono okolone płotem. Okoliczność ta bardzo utrudniała pracę prokuratorowi i policji. Początkowa wersja, że to samobójstwo, szybko upadła. Po oględzinach lekarskich stwierdzono, że w tylnej części czaszki tkwi cieniutka, długa igła, której w pierwszej chwili nie zauważono. Przykrywały ją włosy. A więc zbrodnia perfidna i do tego dokonana przez kogoś dobrze znającego anatomię. Na zwłokach nie znaleziono żadnych odcisków. Obok zmarłej na ziemi roiło się, co prawda, od śladów obuwia i to najrozmaitszych rozmiarów, od dziecięcych począwszy, lecz dla śledztwa nie posiadało one większego znaczenia, bo zanim policja przybyła na miejsce zbrodni, zamordowaną otoczyli przypadkowi przechodnie. Należało jak najszybciej usunąć zwłoki z publicznego miejsca. To też niemal w popłochu ustalono godzinę dokonania mordu, 2 nad ranem. Wiadomość, iż mąż zmarłej po doznanym szoku utracił mowę, tak samo szybko rozeszła się, jak wiadomość o samej zbrodni. Prasa bezlitośnie naciskała na policję. Policja natomiast znajdowała się w sytuacji nie najłatwiejszej. Sprawę powierzono inspektorowi Desailles'owi, posiadającemu dużą sławę i znakomitą markę. W gruncie rzeczy inspektor nazywał się Desidé i był Francuzem. Po przeżyciu wielkiej tragedii osobistej w czasie wojny wyjechał ze swojego kraju. Jakiś czas podróżował, włóczył się po świecie, na koniec zawędrował do Stanów. Miał zamiar całkowicie odmienić swoje życie, a więc rzucił także swój zawód. Toteż w Stanach nie nawiązał kontaktu z policją. Jako człowiek wykształcony był prawnikiem i poliglotą. Nie potrzebował się obawiać trudności ze znalezieniem pracy. Jednak wiadomość o jego pojawieniu się w Ameryce rozeszła się szybko. Zaczęto go prosić, nalegać. Inspektor znał podstawy organizacji policji amerykańskiej. Znał także wybitne zdolności niektórych swoich amerykańskich kolegów. Jednak odpychała go niedoskonałość instytucji, która winna była służyć sprawiedliwości i tylko sprawiedliwości. Opierał się długo. Wreszcie uległ. Właśnie wtedy nazwisko jego przeistoczyło się w brzmieniu na Desailles. Dla niektórych młodych pracowników policji był postacią niezwykle interesującą, choćby ze względu na nieco odmienne metody pracy, a także odmienny styl zachowania, znamionujący Europejczyków. Gdyby Desailles nie był tak popularny, sposób jego zachowania byłby niewątpliwie krytykowany. Wkrótce po rozpoczęciu pracy inspektor zwrócił uwagę na 2 młodych pracowników, na Roberta Halla, zwanego Bobem, i Gregorego Michela. W ważniejszych sprawach właśnie ich dobierał do pomocy. Uczynił to i tym razem. W razie potrzeby miał naturalnie do dyspozycji cały zastęp policjantów i wszystko, czym policja amerykańska dysponowała w celu wykrycia zbrodni. Pierwszym posunięciem inspektora Desailles'a było przeprowadzenie rozmowy z ojcem ofiary, znanym przemysłowcem, panem Hardem. Mimo wielkiego doświadczenia inspektora, rozmowa ta nie należała do najłatwiejszych. Pan Hard czynił wielkie wysiłki, aby sprawić wrażenie spokojnego. W rezultacie wyglądał tak, jakby miał urazę do inspektora. Pan Hard miał pretensje, owszem, ale bezosobową do całego świata. Krzywda, której doznał, upoważniała go do tego. Jednak w stosunku do inspektora, który usiłował znaleźć zbrodniarza, pan Hart pretensji nie powinien mieć i na pewno jej nie miał. Mogło to tylko tak wyglądać.
Nie będę pana długo męczyć, rzekł na wstępie inspektor. Chciałbym jedynie otrzymać od pana nazwiska osób, z którymi przebywała pana córka, a także zięć. Nie znaczy to jednak, aby pan miał klasyfikować te osoby w jakiś sposób. Na przykład pan X może być winny, panna Y nie i tym podobne. Po prostu chcę tylko wiedzieć, z kim obcowali młodzi państwo Fool.
Pan Hart zaczął intensywnie myśleć. Wysiłek najwyraźniej malował się na jego twarzy. Po chwili jednak skapitulował.
Przygotuję to panu, rzekł zażenowany. Dziś nie jestem w stanie, nie mogę. Oni prowadzili samodzielne, własne życie, mieszkali osobno. No, krótko mówiąc, potrzebuję kilkunastu godzin, ale wszystko zrobię, aby panu pomóc.
Proszę tylko o nazwiska.
Nie, pomogę panu, chcę działać.
Taka postawa pana Harda przeraziła inspektora.
Ach, rozpędzi się, jeszcze stanie się zawadą,
pomyślał. W delikatny sposób dał to do zrozumienia. Pan Hart nie był pozbawiony inteligencji.
Tak, ma pan rację, rzekł. Dam panu listę.
W czasie rozmowy inspektor spoglądał na portret młodej kobiety, czy raczej dziewczyny. Nie miał żadnych wątpliwości, kogo ma przed sobą, choć twórca portretu na pewno nie należał do realistów. W pewnym momencie Hart rzekł:
patrzy pan na nią. Prawda, jaka piękna.
Rozczulił się. Przestał ukrywać swój ból. Zaraz jednak powrócił do rzeczowego tonu.
O, pierwsze nazwisko mogę panu podać. Nazwisko malarza.
Inspektor sam by o nie zapytał, gdyby panu Hardowi nie przyszło to do głowy.
To biedak Prado.
Dlaczego biedak? Zdziwił się inspektor.
Malarstwo jego wydaje się bardzo ciekawe, indywidualne.
Tak, ma pan rację. To człowiek bardzo utalentowany, na pewno. Tylko widzi pan, nie bardzo umiejący współżyć z ludźmi. Zresztą nie jest to aktualna znajomość. Portret ten robiony był jeszcze za czasów panieńskich, mojej biednej Helen.
To znaczy kiedy?
3 lata temu. Później znajomość z nim urwała się chyba. Nie słyszałem o nim ani od córki, ani od zięcia.
A czy pan choruje lub chorował na coś?
Pytanie inspektora zaskoczyło Harda.
Nie, skąd?
Rzucił w pierwszym odruchu, ale po chwili dodał: owszem, chorowałem w zeszłym roku.
A kto panu robił zastrzyki?
Skąd pan wie, że w ogóle ktoś mi robił zastrzyki? Ma pan jednak rację, robiono mi zastrzyki.
A kto?
Helen.
Pana córka?
Zdziwił się inspektor.
Tak, ona była bardzo...
Inspektor wstał i rzekł tonem oznaczającym zakończenie rozmowy: a więc będę do pana dzwonił lub wpadał od czasu do czasu. Do widzenia. Rozdział 3. Co parę godzin Bob dowiadywał się o stan zdrowia pana Fula. Czynił to w sposób jak najbardziej dyskretny.
Jeżeli do jutra nie odzyska mowy, myślał inspektor, to będzie musiał odpowiadać na piśmie.
Z panem Hardem nie było kłopotu. W 2 ratach dostarczył listę przyjaciół i znajomych Helen oraz jej męża. Widać było, że powierzone zadanie wykonał z wielką skrupulatnością. Jednak wszystkie bez wyjątku osoby wykazywały niezbite alibi. W międzyczasie Gregory ustalił ostatnie miejsce zamieszkania Prado. Inspektor Desize i Gregory udali się tam niezwłocznie. Tabliczka na drzwiach z nazwiskiem właściciela mieszkania, profesor A. Cook, zaintrygowała inspektora. Po wymianie paru zdań z przyjemnością stwierdził, że właściciele mieszkania, państwo Cook, pod każdym względem różnią się od pani Case. Cechowała ich rzeczowość i zwięzłość. Bez oporów też dali inspektorowi fotografię Prado. Samego Prado w domu nie było. Państwo Cook poinformowali inspektora, że malarz wyjechał w plener, nie mówiąc oczywiście, dokąd się udaje. Padło jednak pytanie, po co inspektor chce wiedzieć o Prado. Desize nie ukrywał, że chce malarzowi zadać parę pytań w związku z morderstwem. Państwo Cook oboje poderwali się. Panie inspektorze, Prado to porządny człowiek.
A czy nie jest trochę niezrównoważony? Zapytał inspektor.
Może, ale nie w większym stopniu niż każdy zajmujący się sztuką, oświadczył stanowczo Cook.
Zajęto się jeszcze ustalaniem daty wyjazdu Prado. Okazało się, że był to dzień poprzedzający morderstwo.
Fakt ten chyba całkowicie oczyszcza Prado, rzekł pan Cook.
Może tak, a może i nie, odpowiedział inspektor. Postaramy się to ustalić jak najszybciej.
Po powrocie do biura Decise siadł w fotelu, ale czując, że zaraz zaśnie, poprosił, żeby mu przyniesiono kawy. Do pokoju wsunął się Gregory.
Właśnie, jesteś mi potrzebny. Udasz się na poszukiwanie, Prado.
Może bym jednak spojrzał na tę jego podobiznę.
Zaraz ją dostaniesz.
Inspektor wyciągnął z kieszeni fotografię. Przyglądał jej się dłuższą chwilę.
Tego się właśnie spodziewałem.
Mruknął i podając ją Gregoremu rzucił:
tylko nie zrób mu jakiejś krzywdy.
Gregory rozejrzał się, pokazując białe zęby.
O nie, inspektorze, wyciągniemy z niego wszystko.
Mimo wypitej kawy inspektor Decise nie mógł przemóc zmęczenia. Po pół godzinie twardego snu zerwał się jak oparzony. Spojrzał na zegarek i zaraz się uspokoił.
Wszystko w porządku, pomyślał. To blisko, pójdę pieszo.
Gdy był już koło domu Harda, skręcił w bok, by nie być zauważonym przez kogoś z frontowych okien i podszedł do drzwi kuchennych. Zapukał. Otworzyła mu kobieta w średnim wieku. Spojrzała na Decise'a jakby z ulgą. Najwidoczniej od razu go poznała. Czy pan do mnie?
Tak, droga pani. Czy znajdziemy jakieś spokojne miejsce?
Zaprowadziła go do małego pokoiku. Wybrał pan najlepszy moment. Inspektor uśmiechnął się.
To mój fach, wybieranie najlepszych momentów. Czy chce pani opowiedzieć mi coś sama?
Wolałabym pytania.
A więc dobrze. Wiem, że matka Helen młodo umarła. Czy to pani wychowywała Helen?
O nie, proszę pana, rzekła stanowczo.
Przecież pracuje tu pani od dawna.
Tak, od powrotu... Margot nie dokończyła zdania.
Więc kto zajmował się Miss Helen?
Postawienie tego pytania bez żadnej zwłoki miało upozorować brak zainteresowania ze strony inspektora, skąd Margot powróciła. W tym momencie oboje usłyszeli mocne trzaśnięcie drzwiami. Kobieta wzdrygnęła się.
Proszę się nie denerwować, Margot. Czy chce mi pani pomóc?
Głos inspektora przeszedł w szept.
Bardzo bym chciała, ale nie mogę.
Słowa Margot były ledwo słyszalne.
Boi się pani.
Tak?
Kobieta dłuższą chwilę patrzyła inspektorowi prosto w oczy, ale nic nie odpowiedziała.
Gdyby mnie pani potrzebowała, to proszę dzwonić pod ten numer.
Inspektor podał karteczkę, następnie zręcznie wysunął się z domu. Z kolei przeszedł do frontowych drzwi. Zadzwonił. Otworzył mu Sam Hart.
A, to pan. Proszę bardzo. Czy ma pan dla mnie jakieś wiadomości?
Zaczerwienione oczy były dowodem, że niedawno płakał.
Niestety jeszcze nie. Ale chciałem panu postawić jedno pytanie. Kto wychowywał Miss Helen?
Hart zastanawiał się nad odpowiedzią dość długo, aż wreszcie rzekł...
W domu było sporo służby. Margot i inne jeszcze osoby.
Chodzi mi właśnie o te inne osoby.
Jedna z nich już dawno nie pracuje u mnie.
Jak się nazywała?
Nie jestem pewny, czy zdołam sobie przypomnieć. Czy rzeczywiście jest panu potrzebne jej nazwisko?
Tak.
Wie pan, ta osoba na pewno nie odegrała żadnej roli.
Inspektor nie nalegał.
Do zobaczenia, pani Hart. Gdyby się pan namyślił, to zna pan mój telefon.
Rozdział 4. Nieraz umierających się niepokoi. Inspektor chodził po gabinecie tam i z powrotem.
Tak, umierających się niepokoi dla wykrycia mordercy. A chyba powinno mu zależeć na rozmowie ze mną. Jak mnie na rozmowie z nim.
Przystanął.
Tak,
Dłużej nie będę zwlekał. Mruknął. Ostatecznie jest mężczyzną. Full mieszkał w dzielnicy willowej prawie na końcu miasta. Aby tam dotrzeć, i to bez nadmiernej straty czasu, należało wziąć auto. Dom stał w ogrodzie. Inspektor nie był zmuszony zwalczać żadnych przeszkód czy trudności, których się trochę spodziewał. Bardzo szybko został wprowadzony do pokoju chorego. Niewątpliwie dobrze go to usposobiło do otoczenia, choć trzeba powiedzieć, dziwnie to wyglądało. Pokój tonął w mroku. Grube zasłony nie przepuszczały światła dziennego. Koło posłania, na którym leżał równiutko wyciągnięty na plecach Full, stał stolik, a na nim mała lampka i telefon. Żeby nie ta lampka, trzeba by się poruszać po omacku. Niech pani na razie zostanie, rzekł inspektor do pielęgniarki, która wstała, by wyjść. Czy chory słyszy, co się do niego mówi? Zapytał po cichu.
Nie wiem,
szepnęła. Czy reaguje na coś?
Nie wiem.
Myślałem, że tylko stracił umowę. A co lekarze? Rokują jakąś nadzieję? Full podczas wymiany tych zdań leżał z oczami utkwionymi w jeden punkt.
Lekarze?
Pielęgniarka wzruszyła ramionami.
Uważają, że to dziwny przypadek.
Na razie dziękuję pani. Pielęgniarka wyszła. Była to tęga, trochę niemrawa kobieta w średnim wieku. Panie Full, rzekł głośno inspektor. Słyszy mnie pan, prawda? Żadnej reakcji. Może pan pisać? Niech pan poruszy ręką. Żadnej reakcji. Inspektor bardzo uważnie przyglądał się choremu. Mruga normalnie powiekami, jak każdy z nas, pomyślał. Panie Full, niech pan zamknie na chwilę oczy. Znowu żadnej reakcji. Inspektor siadł na krześle koło posłania i wlepił wzrok w chorego. Przestraszyłem go, pomyślał. Upłynęły długie minuty, ale sytuacja pozostała bez zmian. Zniechęcony wstał, podszedł na palcach do drzwi, otworzył je z nagła, jakby spodziewał się, że ktoś podsłuchuje, jednak nie zauważył na korytarzu.